W liście do Galacjan apostoł Paweł używa trzech głównych rodzajów argumentacji. Właściwie każda grupa argumentów Pawła powinna przekonać Galacjan o ich błędzie. A my, dzięki temu, że poznajemy argumentację apostoła, lepiej rozumiemy prawdy głoszonej przez niego Ewangelii. Przede wszystkim uczymy się, że uzyskanie usprawiedliwienia i zbawienie są możliwe tylko poprzez wiarę w Chrystusa, a nie dzięki własnym wysiłkom w wypełnianiu praw Bożych. Pierwszy rodzaj przykładów i dowodów użytych przez apostoła w rozdziałach pierwszym i drugim możemy nazwać dowodem historycznym. Paweł powołuje się tutaj na własne świadectwo, mówiąc o tym, w jakich okolicznościach została mu objawiona Ewangelia oraz o tym, jak on sam został powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii wśród Galacjan, a także wśród innych narodów. Apostoł odwołuje się tu do przeżyć, jakich doświadczyli sami Galacjanie. Przedstawia też fakty dotyczące tego, jak przywódcy wspólnoty w Jerozolimie uznali zarówno jego Ewangelię, jak i jego apostolstwo. Jest to więc dowód historyczny. Drugi rodzaj dowodów zawartych w rozdziałach 3 i 4 nazwaliśmy dowodem teologicznym. Paweł wykazywał, że usprawiedliwienie przez wiarę było głoszone już przez pisma Starego Testamentu. Apostoł podkreśla fakt, że teologiczne wywody judaizujących nauczycieli zupełnie nie zgadzały się z prawdami, które były zawarte w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Trzeci rozdział dowodów, można powiedzieć najbardziej przekonujących, zawarł apostoł Paweł w końcowej części listu. Obejmuje ta część 5 i 6 rozdział. Znajdujemy tu dowody o charakterze etyczno-moralnym. Apostoł przedstawia na podstawie swoich osobistych odczuć i przeżyć skutki Ewangelii w porównaniu ze skutkami, do których prowadzą wysiłki w celu wypełniania nakazów prawa. Apostoł wykazuje, że wiara powoduje całkowitą przemianę wewnętrzną człowieka. Natomiast wypełnianie prawa, legalizm, takiej zmiany nie wywołuje. Jak już się przekonaliśmy na podstawie naszych dotychczasowych rozważań, ci, którzy doświadczyli takiej przemiany w czasach Starego Testamentu, dochodzili do niej na podstawie wiary w Bożą obietnicę, a nie z powodu swoich dobrych uczynków. Tak było na przykład w życiu Abrahama, którego historię apostoł przytoczył w swoim liście. Uwolnienie od niewoli grzechu jest jednym z najsilniejszych dowodów usprawiedliwienia przez wiarę. Wierzymy Ewangelii, ponieważ wytrzymuje ona próbę życia. Rozpoczynamy więc studium 5 rozdziału listu do Galacjan. Będziemy po dotychczas poznanych argumentach historycznych i teologicznych poznawać dowody etyczno-moralne nauki apostolskiej. Pierwszy wiersz 5 rozdziału stanowi jak gdyby pomost pomiędzy rozdziałem 4 i 5. W rozdziałach 3 i 4 apostoł dowodził, jak pamiętamy, w oparciu o prawdy zawarte w Starym Testamencie, że wszyscy wierzący są wolnymi dziećmi Bożymi, zrodzonymi z Ducha Bożego. Natomiast w rozdziale 5 Paweł odniesie tę prawdę do sytuacji Galacjan. Ukaże im, jak dokonany przez nich wybór wpłynie na ich dalsze życie. Przeczytajmy początkowe wersety 5 rozdziału listu do Galacjan. Trwajmy w wolności. Chrystus nas wyzwolił. Stójcie niezachwianie, nie pozwólcie narzucić sobie na nowo jarzma niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli poddacie się obrzezaniu, nie będziecie mieć pożytku z Chrystusa. Oświadczam raz jeszcze każdemu, kto poddaje się obrzezaniu, że musi zachowywać wszystkie przepisy prawa. Wy, którzy chcecie się ostać przed Bogiem, przestrzegając prawa, odżegnaliście się od Chrystusa. Utraciliście łaskę. My jednak, w duchu polegając na wierze, pełni nadziei, oczekujemy usprawiedliwienia. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani brak obrzezania nie przynosi skutku, a tylko wiara, która działa przez miłość. Tak więc na początku apostoł stwierdza: Chrystus wyzwolił nas. Poprzednim naszym stanem była niewola. Tak obrazuje to w swoich wypowiedziach apostoł Paweł przedstawiając Jezusa Chrystusa jako wyzwoliciela, nawrócenie nasze jako akt emancypacji, a życie chrześcijańskie jako życie człowieka wolnego. Ta wolność, jak wynika to z całego listu i kontekstu tych słów całkiem wyraźnie, jest przede wszystkim nie tylko wyzwoleniem z grzechu, ale także spod prawa. Według tego, co apostoł tutaj wyraźnie podkreśla, Chrystus, uwalniając nas, nie tyle uwolnił naszą wolę od spętania grzechem, ile raczej wyzwolił także i nasze sumienie od winy grzechu. Apostoł opisuje wolność chrześcijańską jako wolność sumienia, wolność od tyranii prawa, od tego straszliwego boju i wysiłku, aby to prawo zachowywać. I to po to, żeby w ten sposób pozyskać łaskę u Boga. Ta wolność wynika z faktu, że Bóg przyjął nas, że mamy do Niego przystęp przez Chrystusa. Apostoł woła więc: trwajmy w wolności. Chrystus nas wyzwolił. Skoro więc Chrystus wyzwolił nas i uczynił to w tym celu, byśmy w tej wolności żyli, trwali, musimy stać niezachwianie, nie poddawać się znowu pod jarzmo niewoli. O to właśnie apeluje apostoł. Innymi słowy, mamy cieszyć się wspaniałą wolnością sumienia, którą dać nam może jedynie Chrystus, dzięki temu, że przebacza nam i oczyszcza nas. Nie wolno nam na powrót zacząć myśleć takimi kategoriami, że jest rzeczą konieczną zasługiwać sobie na przyjęcie u Boga swoim własnym posłuszeństwem. Te słowa apostoła wydają się być oparte na porównaniu z wołem, który pochyla się pod ciężarem ciężkiego brzemienia. W momencie, kiedy wół zostaje uwolniony od przygniatającego ciężaru, może znowu stać prosto. Apostoł wzywa więc: nie pozwólcie narzucić sobie na nowo jarzma niewoli. Zupełnie tak samo jak sytuacja owego przysłowiowego wołu przedstawia się sytuacja w życiu chrześcijanina. Kiedyś, w przeszłości, byliśmy pod brzemieniem prawa, pod jarzmem prawa, przyciśnięci jak gdyby jego wymaganiami. Nie potrafiliśmy sprostać ani im, ani jego straszliwemu potępieniu z racji swego nieposłuszeństwa. Nikt z nas nie jest bowiem w stanie wykonać w pełni całego prawa, ale Chrystus umarł za nas, biorąc na siebie karę za całe nasze nieposłuszeństwo. Nasz Zbawiciel mógł to uczynić, bo On, jako jedyny, wypełnił wszystkie wymagania prawa. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus Chrystus poniósł śmierć, żebyśmy my mogli żyć. We wcześniejszym, trzecim rozdziale listu apostoła Pawła czytaliśmy, że Chrystus wykupił nas spod ciężaru klątwy spowodowanej prawem, biorąc tę klątwę na siebie. A teraz apostoł idzie jeszcze dalej. Stwierdza, że Chrystus zrzuca z naszych ramion ogromne brzemię grzechu, zrzuca z nas ciężar win, sprawiając, że możemy się wyprostować. Jak więc moglibyśmy nawet myśleć o tym, by znowu poddać się pod brzemię prawa i to okrucieństwo noszenia jarzma znowu przyjmować dobrowolnie na siebie? To właśnie jest tematem początkowych wersetów rozdziału 5. Chrześcijaństwo jest wolnością, nie niewolą. Chrystus nas uwolnił. Powinniśmy więc mocno i niezachwianie żyć w tej wolności. Apostoł ogólnie przedstawia ten bardzo ważny temat, a potem przechodzi do bardzo sprecyzowanego argumentu odnośnie obrzezania. Fałszywi nauczyciele, którzy nauczali we wspólnocie w Galacji, między innymi, twierdzili, że nawróceni do chrześcijaństwa koniecznie powinni poddać się obrzezaniu. Komuś z nas dzisiaj może wydawać się to drobiazgiem, błahostką. Czy obrzezanie nie jest tylko mało ważną operacją, małym zabiegiem chirurgicznym wykonanym na ciele? Dlaczego apostoł Paweł tak dużo uwagi poświęca temu zagadnieniu? Dlatego, że sprawa ta ma ogromne znaczenie w powiązaniu z całą nauką prawd Pisma Świętego. Fałszywi nauczyciele z całym naciskiem bowiem twierdzili, że obrzezanie nie było ani zwykłym zabiegiem wykonanym na ciele, ani też rytuałem ceremonialnym, ale że było to teologicznym symbolem. Reprezentowało szczególny typ religii, mianowicie osiąganie zbawienia poprzez dobre uczynki w posłuszeństwie względem prawa. Hasłem fałszywych nauczycieli było, co następuje: jeśli nie obrzeżecie się i nie będziecie zachowywać prawa, nie możecie dostąpić zbawienia. Taką wypowiedź znajdujemy na przykład w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15. W ten sposób judaizujący nauczyciele oświadczali, że wiara w Chrystusa nie wystarcza do zbawienia. Koniecznie trzeba jeszcze dodać do niej obrzezanie i przestrzeganie prawa. Taka postawa była równoznaczna ze stwierdzeniem, że trzeba niejako Mojżeszowi pozwolić dokończyć dzieło, które rozpoczął Chrystus. Tak więc główny błąd judaizujących nauczycieli polegał na tym, że chcieli oni jeszcze coś dodać do dzieła Chrystusa jako Zbawiciela ludzkości i twierdzili, że owo coś jest niezbędnym warunkiem uzyskania zbawienia. Apostoł Paweł przeciwstawił się im dlatego tak bardzo zdecydowanie. Podkreślił, że Chrystus jest jedynym źródłem zbawienia. Apostoł daje Galacjanom przykład samego siebie. Podkreśla, że nawet on jako Żyd z całym swoim wykształceniem i tradycją uważa, że obrzezanie nie jest warunkiem niezbędnym uzyskania zbawienia. Apostoł pisze: oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli poddacie się obrzezaniu, nie będziecie mieć pożytku z Chrystusa. Oświadczam każdemu, kto poddaje się obrzezaniu, że musi zachowywać wszystkie przepisy prawa. Wy, którzy chcecie się ostać przed Bogiem, przestrzegając prawa, odżegnujecie się od Chrystusa. Utraciliście łaskę. My jednak w duchu, polegając na wierze, pełni nadziei oczekujemy usprawiedliwienia, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani brak obrzezania nie przynosi skutku, a tylko wiara, która działa przez miłość. A więc apostoł stawia Galacjan i wszystkich chrześcijan przed koniecznością dokonania wyboru pomiędzy wiarą w Chrystusa a przestrzeganiem prawa. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Abraham, którego apostoł podawał jako przykład we wcześniejszych rozdziałach, został usprawiedliwiony przez wiarę w czasach, kiedy obrzezanie nie było jeszcze oznaką przynależności do narodu żydowskiego. Obrzezanie wiązało się z wiarą Abrahama na dwa sposoby. Było ono jak gdyby pieczęcią Bożą na jego wierze. Było zapewnieniem sprawiedliwości, która już była mu dana poprzez wiarę. Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego w Galacji, podobnie jak Abraham, zastanawiali się nad przyjęciem obrzezania po tym, jak zostali już usprawiedliwieni dzięki swej wierze. Jednak Galacjanie, w odróżnieniu od Abrahama, niezupełnie dowierzali temu, iż do ich zbawienia może wystarczyć sama wiara w Chrystusa, jego śmierć za ich grzechy. Obrzezanie w przypadku Galacjan, zamiast potwierdzenia ich wiary, odwróciłoby ich wiarę od Chrystusa i skierowało ich uwagę na to, co sami mogą zrobić. Opuściliby grunt, na którym działa łaska Boża, grunt wiary, bowiem nigdy z ludzi nie może uzyskać zbawienia, kierując się w życiu dwiema różnymi drogami. Podobnie jest z Bożą łaską zbawienia, której człowiek nie może uzyskać tylko częściowo. Może ją uzyskać w całości albo wcale. Nie można jej wymieszać ze swoimi wysiłkami, a więc tylko dzięki wierze. Apostoł pisze: oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia. To znaczy, że nie mamy jeszcze pozycji usprawiedliwienia. Te słowa apostoła odnoszą się do czasu przyszłego, kiedy będziemy całkowicie uwolnieni od obecności grzechu. Zostaliśmy już całkiem zbawieni od kary za grzechy. Jesteśmy zbawieni od mocy grzechu, a zostaniemy zbawieni od obecności grzechu. Nasze usprawiedliwienie ma więc trzy aspekty: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Zostaliśmy uznani za sprawiedliwych. Nasze teraźniejsze życie odzwierciedla sprawiedliwość, gdy żyjemy wiarą, a w przyszłości nasza sprawiedliwość będzie pełna i doskonała pod każdym względem. Szósty werset piątego rozdziału stanowi klucz do zrozumienia głównych myśli zawartych w tej części listu do Galacjan. apostoł uprzedza tu przede wszystkim ewentualny zarzut judaizujących nauczycieli. Jeśli człowiek nie wypełnia prawa, to postępuje niewłaściwie i niemoralnie, a nauka o zbawieniu przez wiarę pomija moralne zachowanie. Dlatego apostoł pisze, co następuje. W wierszu 5 czytamy, jak pisze on o Duchu Bożym, a w wierszu 6 o miłości. Te dwie rzeczy stanowią podstawę naszej wiary w Chrystusa. Po pierwsze, judaizujący nie brali pod uwagę przemiany wewnętrznej, której doświadczają ludzie usprawiedliwieni z wiary. Przemiana ta dokonuje się poprzez moc Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego powoduje nie tylko tę przemianę, ale jest ono także źródłem wewnętrznej siły ludzi wierzących. Takie korzyści są tylko w Chrystusie. To właśnie ustalenie stanowi podstawę tak zwanego dowodu moralnego, przedstawionego przez apostoła w rozdziałach 5 i 6. Co do drugiej ze wspomnianych rzeczy, to apostoł Paweł stoi na stanowisku, że wiara ludzi w Boga powinna się opierać przede wszystkim na ich prawdziwej miłości do Niego. Człowiek wierzący nie może robić wszystkiego, na co miałby ochotę. Miłość, o której mówi tu Paweł, jest miłością pochodzącą od Boga. Jest to miłość, która charakteryzuje samego Boga. Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka wierzącego, zamieszkuje w nim także Boża miłość. Ten, kto żyje wiarą, musi w swoim postępowaniu kierować się miłością. Duch Święty, zamieszkujący serce wierzącego, pragnie rozwijać w nim miłość. Miłość do Boga i do ludzi. To jest najistotniejszym skutkiem przyjęcia Ewangelii. Życie oparte na wierze w Chrystusa, kierowane miłością Boga. Chrystus musi być albo wszystkim, albo niczym w Bożym planie zbawienia. Nie można do wiary w Chrystusa dodawać niczego, nawet bardzo z pozoru szlachetnych czynów, wysiłków czy zasług. Apostoł ostrzega, Chrystus wtedy wam nic nie pomoże. Odłączycie się od Chrystusa, wypadniecie z łaski. Tak, nie można dodać do dzieła Chrystusa niczego, co miałoby być obok wiary warunkiem niezbędnym do uzyskania zbawienia. Zbawienie jest wyłącznie w Chrystusie, wyłącznie dzięki Bożej łasce i wyłącznie przez wiarę. Paweł pisze, my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Cały nacisk w tych słowach apostoła położony jest na wiarę. I właśnie o wierze apostoł pisze dwie bardzo ważne prawdy. Po pierwsze, czytamy, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. To, na co czekamy, nazwane jest tutaj nadzieją usprawiedliwienia, oczekiwaniem przyszłości, kiedy usprawiedliwienie objawi się w całej pełni, gdy będziemy już spędzali całą wieczność z Chrystusem w niebie. Na to właśnie zbawienie w przyszłości czekamy. Nie pracujemy, by je zdobyć. Czekamy na nie z wiarą. Nie usiłujemy ze drżeniem zapewnić go sobie. Nie wyobrażamy też sobie, że musimy na nie zasłużyć dobrymi uczynkami. Ostateczne uwielbienie w niebie jest tak samo za darmo. Jest darem, jak usprawiedliwienie, którego dostępujemy na samym początku swego życia wiary. Tak więc przez wiarę, ufając tylko ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu, na to uwielbienie w niebie czekamy. A po drugie, w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, lecz tylko wiara. Apostoł zaprzecza więc temu, co twierdzą fałszywi nauczyciele. Jeśli człowiek trwa w Chrystusie, nie trzeba mu już niczego więcej. Aby być przyjętym przez Boga, trzeba trwać w Chrystusie, a w Chrystusie możemy znaleźć się tylko dzięki wierze. Potrzebne jest tutaj także słowo ostrzeżenia. Czy to podkreślanie ważności wiary w Chrystusie oznacza, że możemy żyć i działać tak, jak nam się podoba? Czy życie chrześcijanina jest do tego stopnia całkowicie życiem wiary, że dobre czyny i posłuszeństwo prawu Bożemu nie mają żadnego znaczenia? Nie. Nie to ma apostoł na myśli. Paweł bardzo starannie usiłuje uniknąć dawania tego rodzaju wrażenia. Życie chrześcijanina nie tylko jest życiem wiary, jest ono również życiem w Duchu Świętym, a Duch Boży, który w nas zamieszkuje, wywołuje w nas dobre uczynki miłości, rodzi w nas dobre owoce. Czyny miłości nie są jednak jakimś dodatkiem do wiary, jakimś pomocniczym powodem, dla którego Bóg nas usprawiedliwia. Nie. Prawdziwa wiara po prostu owocuje miłością.